złożenie świadectwa. Moje doświadczenie też jest takie, że czasami Pan Bóg nie przychodzi wręcz z uzdrowieniem, kiedy widzi, że ten drugi element nie nastąpi. Albo to uzdrowienie się jak gdyby nie dopełni, nie realizuje w pełni, jest takie jak gdyby niedomknięte. No bo ono się musi przełożyć na pewną ekspresję, tak? Na objawienie Bożej chwały, bo o to chodzi. Tak? To chodzi o to, żeby się Boża chwała objawiała po to, żeby inni z tego uzdrowienia, dotknięcia mocy mogli czerpać. Nie? Także pytajmy się o to bardzo mocno, czy dotykani przez Boga realizujemy tę podstawową misję chrześcijan, nie? Czyli czy świadczymy. Też ważna rzecz jeszcze, bo ona też jakoś naturalnie wprowadzi nas w ten temat tej konferencji. Chrześcijaństwo jako takie tak naprawdę jest oparte na bardzo kruchych podstawach. Bo co jest sercem chrześcijaństwa? Chrześcijaństwa sercem jest fakt zmartwychwstania. Ale właściwie patrząc tak na to całościowo, to faktem nie jest zmartwychwstanie namacalnym, ale pusty grób. To jest fakt historyczny, tak? O tym wiemy, to jest fakt. O tym mamy w zapisach chrześcijańskich, pozachrześcijańskich. Natomiast to, że my ten fakt pustego grobu łączymy ze zmartwychwstaniem, to dlatego to łączymy, że usłyszeliśmy świadectwo kilku, tak, którzy zobaczyli Jezusa żywego i świadczą, że On żyje. I to z ich świadectwa zrodziło się chrześcijaństwo. Czyli oni głosili, że Jezus żyje, ponieważ doświadczyli Go jako zmartwychwstałego. Ale to już nie jest fakt, który my potrafimy do końca tak zhistoryzować, prawda? Nie mamy tego namacalnie. My namacalnie, tak, mamy pusty grób. Natomiast cała reszta jest ze świadectwa. Czyli chrześcijaństwo opiera się na kruchych podstawach, na świadectwie kilku, którym reszta zawierzyła temu świadectwu i w oparciu o to, tak, rozprzestrzeniała się ta prawda o zbawieniu. Oczywiście to poruszenie do zawierzenia jest z Ducha Bożego i Duch Boży kształtuje te pokolenia które zawierzają. Ale zobaczmy, że chrześcijaństwo rodzi się ze świadectwa, a więc to jest naturalna przestrzeń, w której my pływamy, powinniśmy się poruszać. Więc jeżeli nie obudzimy w sobie ducha świadectwa, to de facto nie ma w nas w pełni rozbudzonej tożsamości chrześcijańskiej jeszcze. Po prostu nie jesteśmy powołani do tego, żeby opowiadać wielką teologię, tylko żeby najpierw tylko do tego, żeby świadczyć o Bogu działającym w naszym życiu. Nie? Dlatego zachęcam, żeby wzbudzać w sobie to pragnienie doświadczenia nie tylko tutaj, ale także w innych miejscach, żeby mówić o tym, jak Jezus działa i co zdziałał w naszym życiu. I teraz w centrum duchowości jest tak, że od pewnego czasu w Tychach mamy taki moduł, to się nazywa Strefa Pomocy Duchowej, czyli jak ktoś wejdzie na stronę Centrum Duchowości, to jest taka zakładka, nazywa się Strefa Pomocy Duchowej, jak się rozwija, to jest szereg takich propozycji, typu na przykład modlitwa wstawiennicza, na którą się można internetowo zapisać, także tam się na tę modlitwę rejestruje. Tak samo jest z towarzyszeniem duchowym, z kierownictwem duchowym, z pomocą terapeutyczną. Mamy psychologów, terapeutów, też Magda nasza należy do tego zespołu, którzy też pracują indywidualnie z tymi osobami, które przychodzą. Czyli jest cały zestaw takich propozycji do indywidualnego zaopiekowania się człowiekiem, które są zupełnie non-profit, czyli to jest jak gdyby za darmo, my za to nie pobieramy żadnych opłat w centrum i jest możliwość takiej konsultacji terapeutycznej, jest możliwość zapisania na modlitwę wstawienniczą. I ta modlitwa wstawiennicza, ona ma już swoją historię, no bo my się tak modlimy właściwie już kilkanaście lat. I jeżeli ktoś chce się zapisać, to zazwyczaj te zapisy są przez stronę internetową na kilka miesięcy do przodu. Po prostu jest tak wielu chętnych od lat, że no my w tej chwili na przykład tam chyba na wrzesień, Magda, prawda, tak się osoby zapisują, żeby móc przyjać i żebyśmy się mogli nad nim pomodlić, co pokazuje ogromną potrzebę. Nie? Ja mówię trochę jak w NFZ-cie, nie? Też tam kolejki, ale myślę, że działamy lepiej. Jesteśmy bardziej ludzcy. I myślę, mam nadzieję, tak, że skuteczniejsi. Ale dlaczego? Bo myśmy długi czas tego nie udostępniali w takim zakresie. Natomiast to się rozprzestrzeniało na zasadzie świadectwa, czyli osoba przyjechała, modliliśmy się, doświadczyła czegoś, mówiła swojej koleżance czy koledze i oni przyjeżdżali i w pewnym momencie no, nie można było tak przyjechać już w czwartek najzwyczajniej wieczorem, bo my się modlimy wieczorami zawsze, czyli tam od 21 w górę tyle trzeba, zazwyczaj od 23, czasami 24, czasami dłużej. Jak jest czas seminariów odnowy wiary, czyli druga połowa roku od Środy Popielcowej do Zesłania Ducha Świętego, to wtedy też uruchamiamy soboty, bo wtedy jest taki drugi termin, kiedy jesteśmy też tam prowadzą to seminarium, więc potem wieczorami siłą rzeczy już zostajemy i się modlimy. No i długi czas to funkcjonowało tak nieformalnie troszkę, natomiast po jakimś czasie stwierdziliśmy, że to trzeba trochę usprawnić też technicznie, bo zapisanie telefoniczne no to było coraz większym kłopotem. W tej chwili ten system, który wdrożyliśmy, jest o tyle no powoli staje się coraz bardziej sprawny i ułatwia to działanie, że jest kilka takich możliwości też zapisania się na tę modlitwę. On grupuje te grupy też od wewnątrz, dużo nam porządkuje i działa. Jest bardzo wielu ludzi chętnych, którzy przychodzą, którzy się rejestrują, co pokazuje, że jest ogromna potrzeba. Ale z czasem myśmy też pytali się mocno o kształt tego, jak ta modlitwa wstawieńcza ma przebiegać i bardzo mocno dotarło do nas, że ona musi być powiązana z takim bardzo właśnie subtelnym i często długim rozeznaniem. I stąd przez świadectwo i modlitwę wstawniczą do rozeznawania. Dzisiaj chcę powiedzieć trochę o tym rozeznawaniu, ponieważ o tym było już mówione wiele. Magda mówiła o takiej strony indywidualnej, będę do tego też nawiązywał, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o rozeznawaniu wspólnotowym właśnie, ale bardzo mocno w kontekście modlitwy wstawniczej. Prawda? O tym w tym szerszym wymiarze już też mówiliśmy, jeżeli będą pytania też odpowiem, ale chciałbym się troszkę na tym rozeznawaniu przy okazji modlitwy wstawniczej skupić, dlatego że wydaje nam się to bardzo istotne. Otóż ja już mówiłem o tym, że kiedy kształtowała się formuła Teskich Wieczorów Uwielbienia, trochę tak jak się wczoraj modliliśmy, tak, to taka pewna jakaś tam namiastka była, to myśmy bardzo mocno pytali się o to, w jakim kształcie to ma przebiegać. Doszliśmy do wniosku, że ponieważ chcemy być skupieni cali na Panu Jezusie, no to nie będziemy, chociaż absolutnie nie neguję tej metody, ona jest dobra, ma swoje zalety i też czasami tak się modlimy przy innych sytuacjach, jak organizujemy takie tak zwane wieczory miłosierdzia czy inne, wtedy korzystamy z tej metody, że jest Pan Jezus, jest Kościół, są ludzie, nakładamy ręce, w małych grupkach się modlimy, prawda? Natomiast w takich wydarzeniach wieczoru uwielbienia tego nie robimy, dajemy przestrzeń, żeby się skupić na Panu Jezusie, natomiast kiedy proponujemy modlitwę wstawniczą, to proponujemy ją w takiej oto formule, że się umawiamy na spotkanie z osobą, jest zamknięta salka, zamknięte pomieszczenie, jest czas, czasami kilku godzin, od kilku minut do kilku godzin poświęcamy takiej osobie tyle, ile trzeba, jest mały zespół rozeznający, siadamy, rozmawiamy, modlimy się, czasami spotykamy się kilka razy, jeżeli w tej rozmowie odsłania się cały zestaw takich różnych no, trudności. I pytanie fundamentalne, tak? Po co rozeznawać? Przecież Duch Święty wszystko wie, prawda? Czyli właściwie co? No, ktoś przyjdzie, powie, że ma problem, nie wiem, cierpi na bezsenność, modlimy się, jak Duch Boży będzie chciał, problem znika, prawda? Otóż myślę sobie, że jest to pokusa niebezpieczna. Dlaczego? No, przykład. Przychodzi do centrum duchowości, ja będę mówił o wielu przykładach dzisiaj praktycznych. Przychodzi osoba, która mówi, że cierpi na przewlekłe migreny i bezsenności. No i teraz nie za bardzo jesteśmy w stanie, znaczy lekarze nie są za bardzo w stanie zdiagnozować tego problemu, nie? Bo no, migreny przechodzą, nie ustępują właściwie bez żadnej takiej prawidłowości, bezsenność się przedłuża, zawsze o tej godzinie trzeciej się wybudza ta osoba w nocy. No i właściwie wydaje się, że jakiś taki problem, no za bardzo takich podstaw nie ma w ciele, nie można znaleźć, za bardzo nie ma jakichś takich specjalnych, nie wiem, stresów ponad miarę. No i właściwie co, no można byłoby się pomodlić, no i koniec. No i prosi Ducha Bożego, niech wreszcie zrobi z jej głową i z jej snem porządek. Natomiast kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, właściwie no, w tej rozmowie nie za bardzo można było wyczuć, jak gdyby od której strony to ugryźć. Nie? Ale kiedy rozmawialiśmy, ta rozmowa, ta taka rozeznająca, zawsze ma też taki charakter, ona jest poprzedzona krótką modlitwą. No i potem ona jakby łączy elementy takiego naturalnego rozeznania, trochę też wiedzy psychologicznej jest potrzeba w tym procesie, no i też pewne poruszenia, które się rodzą. I w tym procesie, kiedy już właściwie to rozeznanie jakoś przebiegało, w pewnym momencie jedna z osób rozeznających miała takie poruszenie, i zapytała tak, czy jest jakiś problem duchowy, który tutaj mógłby przeszkadzać? Nie? No nie, że wszystko jest okej, absolutnie żadnych problemów nie ma. Nie? Natomiast drążymy dalej i w pewnym momencie przychodzi takie, w czasie tego rozznania przychodzi poznanie. Pani ma problem z przebaczeniem i cisza. Czy jest osoba, której pani nie przebaczyła? No i widać, że powoli nie, twarz tężeje i że w tej osobie dokonuje się jakieś takie odpomnienie pewnych rzeczy. Nie? No i otwiera się przestrzeń. Tak, koniec końców jest w takiej głębokiej relacji nienawiści, nienawiści wręcz z ojcem. Tak? Nie przebaczyła. Nie? I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Jak się będziemy modlić o uzdrowienie bez rozeznania, to modlimy się o usunięcie symptomu, w ogóle nie dotykając korzenia. Nie? Jeżeli Pan Bóg uzdrowi, odejdą bóle fizyczne, na przykład, gdyby tak było, no to śmierć duchowa pozostaje, bo brak przebaczenia to jest katastrofa. Tak? Jeszcze brak przebaczenia to inna sprawa, ale nienawiść w sercu. Nie? I teraz co? Gdybyśmy nie podjęli tego trudu wchodzenia w historię życia, tylko najzwyczajniej skupili się na symptomie, to prawdopodobnie modlitwa o uzdrowienie tego symptomu by była nieskuteczna. To znaczy, no Pan Bóg nie chciałby szkody tej osoby, tak? Więc symptom by nie ustąpił prawdopodobnie. Albo też, znaczy no, tak by było, ale załóżmy, że gdyby ustąpił, to byśmy ją utrwalili w jakimś sensie w duchowej śmierci. Nie? Bardzo, bardzo wiele sytuacji jest takich, kiedy przychodzą do centrum osoby z problemem nazwanym jako problem A, a kiedy wchodzimy w głąb, okazuje się, że problem jest bardzo wielopłaszczyznowy. No z najbliższego czwartku ostatniego modlitwa, przyjechaliśmy tutaj w sobotę, w czwartek się modliliśmy jeszcze. Modlitwa wyglądała następująco, przyjechali do centrum, przyjechała mama, tata, mama, czyli w relacji z tym pierwszym małżeństwem i dzieciaki, to znaczy Filip i Kuba. Filip miał 6 lat, Kuba 12 i problemy, bardzo mocne takie problemy chorobowe, to znaczy u Kuby zdiagnozowano cukrzycę, nie, u Jakuby, u Filipa, cukrzycę taką pierwszego stopnia, czyli wiążącą się najzwyczajniej z takimi bardzo poważnymi zaburzeniami, już właściwie ta insulina co dwie godziny i bezsenności, dramaty rozmaite tego dziecka i tak dalej. Kuba z kolei infekcje, przewlekłe, przeciągające się infekcje i takie, można powiedzieć, non-stop powracające, zaczęło się od jakiegoś takiego stanu chorobowego, trafił do szpitala, potem zaraz po wyjściu z tego szpitala pojawiła się arytmia serca i potem pojawiła się ta cały proces w nawracających infekcji, że nie może normalnie funkcjonować, żyć. Tak? Co 2 tygodnie jest chory, antybiotyki niszczące organizm i w ogóle nie. No i teraz co? Normalnie zawsze wydaje się, że symptomy są tak zdiagnozowane. Oczywiście lekarze nie potrafią, głównie większy problem, bo u Filipa to jest sprawa czytelna, no bo jest cukrzyca. Ale u Jakuba za nic nie potrafili dogrzebać się tego, co się dzieje, nie? Z tym jego, skąd to jest. Nie? No po prostu nie ma diagnozy tych nawracających infekcji. Nie? No i co? No bywa tak, że medycyna nie wszystko wie. Nie? Więc znowu prosta procedura. Nakładamy ręce, modlimy się. Ale zanim nałożymy ręce i pomodlimy się o uzdrowienie, no to rozmawiamy. Tak? Siedzieliśmy z tym małżeństwem, znaczy z tymi ludźmi w sumie 3 godziny. Najpierw był mały, potem był Filip. Ale zacznę od Filipa. Rozmawiamy, no i szukamy jakiejś prawidłowości. Pytamy się, kiedy się to pojawiło, jakie są symptomy. Mama mówi tak, że zaczyna się zazwyczaj te infekcje. Zaczyna się od gorączki, potem się włącza żołądek, wysoka gorączka, żołądek, osłabienie, takie przeziębienia, takie stany, można powiedzieć. No i po jakimś czasie to ustępuje, ale jest chłopak nie do życia i trzeba antybiotyki, żeby go w ogóle wyprowadzić. No i jest przez to też słaby, nieporadny fizycznie, takie różne rzeczy. No i oczywiście lekarze nie znają przyczyny. I modlimy się, rozmawiamy No i w pewnym momencie, w czasie tej rozmowy, zaczyna mi się, mam takie przynajmniej, żeby pytać o tatę Filipa. Znaczy tutaj przyjechali, znaczy Jakuba. Filip przyjechał z mamą i z tatą, Kuba przyjechał tylko z mamą, nie? Pytam, gdzie jest tata? No tata nie mógł za bardzo przyjechać dzisiaj, nie? Właściwie to nawet nie chciał, mówi mama, nie? Okej, okay. Jaki tata jest, nie? No i ona mówi, no tata jest, no, pracuje w służbie więziennej, nie? Jest taki dość zasadniczy. Zresztą w tej rozmowie dało się wyczuć, że mama jest też, znaczy, że są mocno osadzeni w wartościach, że te wartości od dzieci egzekwują też i dobrze, ale dało się wyczuć, w mamie może mniej, ale w postawie Filipa, ja czułem jakieś takie napięcie dziwne, nie? Jeszcze do tego mama mówi, że pojawiło mi się teraz takie zachowanie agresywne, jakieś tam, że jakby sobie nie radził z tą chorobą, z wszystkim, nie? I potrafi się wściekać, traci kontrolę nad sobą, nie? No i rozmawiamy trochę o tym, no i koniec końców rozwiązanie jest takie, nie? Ta choroba w dużej mierze jest somatyzacją, tak, napięcia psychicznego, które rodzi się w Filipie, ponieważ jako mały chłopak jest nieakceptowany w swojej słabości przez tatę. Jest bardzo duży rygoryzm ze strony taty, tak silny rygoryzm, też taki, jak gdyby taka presja, surowość wielka, z którą mały, bardzo wrażliwy, sobie nie radzi. I kiedy pojawiła się pierwsza choroba, tak, i organizm się temu poddał, to następnie psychika, to napięcie w nim znalazło sobie ujście dokładnie w tych somatyzacjach, nie? Mama mówi tak, że od półtora miesiąca Filip przestał, jak gdyby te infekcje przestały się pojawiać, nie? Ale co się zrobiło? Pojawiły się akty agresji, nie? Czyli Filip się rozładowuje w inny sposób, tak? Już nie somatyzuje, ale rozładuje się, rozładuje to napięcie, nie? W takich zachowaniach, można powiedzieć, agresywnych, autoagresywnych, nie? No i zobaczmy, tak, że modlitwa o usunięcie symptomów, nie, tu nie wystarczy, bo oczywiście modlimy się, pomodliliśmy o uzdrowienie tej sfery, ale jednocześnie mówię mamie tak, że w naszym przekonaniu kluczem do uzdrowienia jest mocna przebudowa relacji taty do Filipa. Nie. Tata nie może mówić, przepraszam, ja mówię cały czas Filipa, chodzi o Jakuba, tego starszego. Nie. Tata nie może mówić synowi, tak, że jest safandułą, tak. 12-latkowi, nie? Że jest jak gdyby, no, że jest do kitu taki niesportowy, bo tata jest sportowy, tak, a on nie za bardzo, nie? Bo to najzwyczajniej takiemu małemu nie pomoże, tego nie wzmacnia, on się nie weźmie w garść, nie? Kiedy on od wielu, wielu lat, tak, zabiega o tą miłość taty, nie? I w pewnym momencie, kiedy kończy się ta potrzeba więzi z mamą, znaczy kończy się, no się nigdy nie kończy, się zmienia, pojawia się konieczność więzi z tatą, naturalnie u chłopaka, a tata jest na nie, bo go odrzuca emocjonalnie, bo on nie spełnia jego oczekiwań, tak? No to siłą rzeczy to nie ma siły, żeby psychika jakoś nie odreagowała. Nie? I gdzie odreaguje? Akurat w wypadku Filipa, Jakuba, w tych sekwencjach somatycznych. Nie? I to jest ciekawe, że one są jak gdyby nakładają się, no, jeden symptom poprzedza następny. Nie? Ale co wówczas jest, co się wówczas dzieje z Jakubem? No w takim stanie on jest zaopiekowany. No. Wszyscy się, znaczy głównie mama tak się nim zajmuje, czyli w jakimś sensie dostaje emocjonalnie to, czego mu nie dostaje. Ale jest to niewystarczające, bo on chce tego od taty w innym wymiarze. Nie? Widzimy, że sprawa nie jest prosta, nie? Czyli czasami nasza somatyczność, fizyczność mówi o czymś, co jest w głębi. I teraz, jeżeli się nie spotkamy, no to najzwyczajniej, jeżeli tego nie rozeznamy, no to będzie kłopot. U Filipa, już o Filipie, to młodszy mówię, sprawa była nieco prostsza, ale poniekąd tak, poniekąd nie. Bo właściwie, żeśmy zaczęli mówić o Filipie, skończyliśmy mówić o tym małżeństwie. No bo co się okazuje? Filip tak, swoją drogą, chory, mały, prawda, potrzebuje pomocy i o uzdrowienie się modliliśmy, ale jak gdyby w tej rozmowie odsłoniło się bardzo mocno, tak jak gdyby wręcz lękowa fiksacja tej mamy na tym małym chłopaku. Nie? Znaczy ona tak chce go zabezpieczyć, jest tak wielki lęk macierzyński o niego, nie? Że właściwie jest nim sklejona, a tata idzie na bok. Nie? A tata ucieka w pracę. Górnik na grubie pracujący, taki solidny chłop, nie radzi sobie z tym, idzie w pracę. Potem wraca do domu i są co? Napięcia. bo mama zarzuca tacie, że ucieka w pracę, a tata mówi mamie, że przecież musi domu utrzymać, musi odpocząć, a to więc ona powinna co 2 godziny wstawać do małego. I tak naprawdę tam problem nie jest z tym małym, bo z rozeznania nam wyszło wyraźnie, że Pan Bóg się tego małego zatroszczy. Nie? Był taki fajny, że właściwie zupełny pokój serca przychodzi przez to, że ta jego choroba, Pan Bóg ją wyprowadzi. Nie wiem, czy od razu po modlitwie, czy za jakiś czas, ale było przekonanie, że on będzie zdrowy, tak? Że będzie działał zgodnie, czy że będzie z nim to, co Pan Bóg chce, żeby było w takim pozytywnym sensie. Natomiast problem nam się pojawił inny, że właściwie jeżeli mama, tak, emocjonalnie od tego małego się nie odklei, tak, jeżeli nie zawierzy Panu Bogu, że może go zostawić na parę chwil samego tego małego na przykład, że Pan Bóg się zatroszczy o to, żeby ten cukier wtedy nie skoczył, jeżeli nie zaczną odbudować więzi między sobą małżeńskie, bardzo mocno w tym momencie się Pan Bóg o to upomniał, to za chwilę jest tak, że Filip dorośnie, nauczy sobie sam insulinę sobie podawać i będzie samodzielny, a to małżeństwo się rozsypie, nie? I oni przyjechali jak gdyby na tą modlitwę z tym małym chłopcem, tak? A wyjechali z informacją, że to wy macie w tej chwili problem, z którym się trzeba zmierzyć. Nie? Że Pan Bóg się mogło zatroszczyć, natomiast wy się musicie zatroszczyć o swoje małżeństwo, o swoją relację małżeńską, o to, jak to zrobić. No, małymi krokami zawierzać Panu Bogu Filipa, oddawać, odpuszczać go na zasadzie takiej umowy. Panie Boże, my teraz wracamy do pierwszej relacji podstawowej, bo pierwsza relacja to nie jest relacja mamy z Filipem, to jest relacja między mamą a tatą, między małżonkami, nawet nie między mamą a tatą, między mężem a żoną, nie? Często mówimy o tym, że jeżeli na przykład, no nie wiem, byłby pożar, prawda, w domu zostaje mama i dziecko, tata wbiega do domu i może tylko jedno wyprowadzić, nie? Bo nie ma więcej czasu. Kogo powinien wyciągnąć? Żonę. To jest pierwsza relacja, tak? Dziecko jest owocem. Ja wiem, że w nas często jako w rodzicach się wszystko burzy. No jak to, nie dziecko? Nie. Znaczy, to nie jest tak, że jak wyciągnie dziecko, a nie żonę, no to będzie źle, rozumiemy to, nie? Ale jak gdyby naprawdę po Bożemu, to pierwsza relacja z relacją małżeńską, to jest fundamentalna relacja. Ona jest jak gdyby z sakramentalnego namaszczenia, na niej tkwi jak gdyby cała oś domu, na niej się opiera, nie? A więc jak gdyby Pan Bóg pokazał bardzo mocno, że oni przyjechali na modlitwę ratować tego małego, a Pan Bóg chce ich jako małżonków uratować, nie? A więc w procesie rozeznawania czasami okazuje się, że wiele rzeczy to się przebuduje czy przestawi. Nie? Dlatego jak gdyby prowadzenie takimi doświadczeniami zrozumieliśmy, że tu nie wystarczy najzwyczajniej po prostu pomodlić się tylko, dlatego że czasami taka modlitwa, jeżeli my ją intencjonalnie ukierunkujemy niewłaściwie, to gdyby była wysłuchana tak jak chcemy, to by blokowała wiele procesów dobrych, które Pan Bóg chce w tych osobach dokonać. Nie? Myślę, że często czasami taka mała skuteczność w swojej modlitwy stawienniczej, nie, wynika właśnie z tego, że ona jest niepoprzedzona rozeznaniem. Nie? Czyli, że najzwyczajniej Pan Bóg nie może wysłuchać tego tak, jak chcemy. Oczywiście czasami, kiedy ktoś przychodzi i mówi, jestem chory na to, my modlimy się, albo mam taki czy inny problem, trafnie go diagnozuje, my się modlimy, no to modlitwa trafia dokładnie w to, co ta osoba nazwała. Ale niejednokrotnie jest tak, że to nie jest nazwane i wówczas ta modlitwa nie jest po prostu tak wysłuchiwana, jakbyśmy chcieli. Wydaje się, że nie ma owoców. Nie dlatego, że modlimy się bez wiary, albo nie dlatego, że w tej osobie nie ma problemu, znaczy gotowości do przyjęcia tej modlitwy, tylko najzwyczajniej dlatego, że czasami problem jest głębiej albo jest innej natury i ukierunkowanie go właściwie pozwala tej osobie, która przychodzi prosić o modlitwę, właściwie się otworzyć na to doświadczenie. Nie? Ja pamiętam też sytuację, wiele jest takich sytuacji, gdzie przychodzi pani z bulimią i anoreksją na przemian, ona też jest u nas we wspólnocie, nie, osiadła w niej tak już na stałe potem, przychodzi z takimi symptomami właśnie raz w jedno, raz w drugie wpadała i taka agresja, autoagresja względem samej siebie na przykład. Nie? I też wydaje się, że problem zupełnie somatyczny, znaczy no, on nie jest somatyczny, bo bulimia i anoreksja ma podłoże psychiczne, prawda, emocjonalne. Jak mówię źle, mam do tej poprawnie, ale chyba tak jest. No więc, więc to nie jest tylko, ale no wiadomo, że kłopot mamy taki. Natomiast w procesie rozeznania i w modlitwie w rozeznaniu wyszło bardzo wyraźnie, że ta pani wyparła problem zupełnie fundamentalny. Wyparła go, wypchnęła. Znaczy ona miała świadomość, że takie jak gdyby wydarzenie nastąpiło, natomiast emocjonalnie była w ogóle poza nim. Nie? To była ta reakcja obronna. Chodzi o kilka aborcji, które popełniła. Nie? Był taki czas w Polsce, gdzie właściwie no niestety to było dostępne jak aspiryna, prawda, w czasach komunizmu i wiele kobiet nie miało świadomości tego, z czym to się też wiąże, prawda. Ja myślę, że potrzeba dzisiaj głębokiej też modlitwy w Polsce o ofiary, nie tylko dzieci, ale i kobiety, ofiary tego systemu, który panował, ponieważ mamy doświadczenie bardzo, bardzo wielu kobiet poranionych przez doświadczenie aborcji. Nie? To są nasze mamy i babcie często dzisiaj. I one niosą w sobie krzyż bardzo wielkich takich, to się potem przejawia w czym, w zgryźliwościach, w rozmaitych takich, można powiedzieć, no, emocjonalnych, trudnych do zniesienia zachowaniach, no bo te kobiety musiały sobie z tym jakoś radzić. I do centrum trafiają czasami takie osoby, które nierzadko, które mają problem tego typu. I tu akurat się odsłoniło to w taki sposób, że ta kobieta przeżywała, ona miała świadomość, że ona tak no, popełnia aborcję, ale na tyle się jak gdyby nauczyła się z tym radzić emocjonalnie, że to w ogóle wypchnęła, wyparła, no, że to było jak gdyby, no jaka tam, no byłam kiedyś na wakacjach, tak, no nie wiem, w Zakopanem popełniłam aborcję, nie, rozumiecie, bez emocji w ogóle, jako przeszłość, nie. No ale jak odreagowała psychika? Nie? No a odreagowała w taki sposób właśnie, nie? No bo tego się nie dało pomieścić w sobie bez pojednania, bez doświadczenia, więc modlitwa właściwie polegała potem na tym, że nie modliliśmy się wprost o bulimię i anoreksję, tylko modliliśmy się o pojednanie z sobą, o przebaczenie, żeby była sobie w stanie przebaczyć i zapraszaliśmy w tę modlitwę te jej dzieci, tak? Prosiliśmy, żeby im nadała imiona, no, cały taki proces jak gdyby towarzyszenia jej w pewnym uzdrowieniu, uporządkowaniu tego doświadczenia, prawda? Dziś funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Z tego, co wiem, to te problemy w tym obszarze akurat zniknęły. To kolejny taki przykład, który pokazuje, że to rozeznanie jest potrzebne. Nie? I ono jak gdyby w takiej praktyce, tak jak to zazwyczaj robimy, ma no, takich kilka jak gdyby aspektów, które zawsze jak gdyby akcentujemy. Czyli po pierwsze zakładamy, że to rozeznanie nie jest tylko takim gadulstwem przed modlitwą, tylko jest osadzone w modlitwie z pewnym procesem duchowym, nie? W którym korzystamy z wiedzy naturalnej, prawda? Czyli tego, co wiemy o człowieku, na ile możliwe to jest też z wiedzy psychologicznej. I dlatego w ramach centrum powstała też taka możliwość tej konsultacji psychologiczno-terapeutycznej. Czyli czasami najzwyczajniej, kiedy widzimy, że problem jest tego typu, to odsyłamy, tak, czy przekierowujemy do któregoś z tych właśnie naszych psychologów po to, żeby wszedł w taki proces rozmowy. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że jest rozmowa taka, która ona jest zupełnie tak za darmo, można sobie z niej skorzystać, która jest taką próbą diagnozy psychologicznej czy terapeutycznej, opisu sytuacji, stanu tej osoby z pewną ewentualnie możliwością wskazania kierunków dalszej pracy. Nie? I taka osoba, jeżeli chce z tej dalszej pracy skorzystać, to się umawia już indywidualnie poza centrum, czy w gabinecie, bądź z tą osobą, bądź z inną osobą z listy psychologów chrześcijańskich, terapeutów, których mamy i których możemy polecać. Nie? Czasami ta konsultacja jest potrzebna, żeby ta osoba wracając na metę stawniczą wróciła już z pewnym rozpoznaniem na przykład, nie? Jaki jest kierunek, jeżeli okazuje się, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że takiej powiedzmy naszej wiedzy tu nie dostaje. Nie? Ale to jest jedna płaszczyzna i wygląda to w sposób, że za każdą modlitwę odpowiedzialna jest jedna osoba z tego zespołu liderów. Zazwyczaj jest ksiądz, który w tej modlitwie jest obecny, w tej grupie rozeznającej. Jest osoba prowadząca z diakonii Centrum Duchowości. Jest druga osoba zazwyczaj też z diakonii Centrum, która po prostu jest w tym procesie rozeznawania. I jest jedna bądź dwie osoby ze wspólnoty dorosłych, czyli te osoby, które się formują do posługi modlitwą i są przy centrum, nie są w tym ścisłym gronie liderów, natomiast formują się w tej 200-osobowej wspólnocie dorosłych. No i osoby po pewnej formacji podejmują taką diakonię modlitwy wstawniczej, czyli są z nami, modlą się. Rozeznanie prowadzi jedna osoba, reszta słucha tego, jak ono przebiega, bada też swoje odczucia, usta. I potem osoba prowadząca rozeznanie daje też taką przestrzeń, czy dopytuje, czy jeszcze jakieś inne intuicje się pojawiają u pozostałych osób. Jeżeli osoby towarzyszące w tym rozeznaniu pozostałe mają jakieś pytania, wątpliwości, zadają je, tak, po to, żeby maksymalnie naświetlić ten proces. Czyli taka grupa 4-5-osobowa, prawda, takiej osobie towarzyszy. No i jednocześnie poza tym takim naturalnym jak gdyby badaniem, na które składa się co? Przede wszystkim tak trochę jak jezuici to pokazują, czyli zbieranie informacji. Czyli musimy poznać, tak, to kim jest ta osoba, czyli jak gdyby skąd przychodzi, z czym przychodzi, jaka jest historia tak ogólnie jej życia, prawda, jakie są relacje rodzinne, małżeńskie, domowe. O to pytamy oczywiście, jeżeli potrzeba, prawda? Jeżeli jest taka potrzeba, no bo czasami to jest, czasami nie ma takiej potrzeby, nie? Wiadomo, że jak gdyby długość i jakość tego rozeznania dostosowana jest do problemu, tak? No, i też my nie doszukujemy się na siłę takiego innego podłoża niż tylko chorobowe. Jeżeli ktoś przychodzi z chorobą nowotworową, no to nie rozgrzebujemy całej historii życia, żeby zobaczyć, co się działo u prababci, prawda? Tylko po prostu tylko wówczas wchodzimy głębiej w tą historię, kiedy sprawa nie do końca jest jasna, tak, tak diagnostycznie powiedzmy, nie? Czyli sama osoba sygnalizuje, że na przykład lekarze albo nie do końca są w stanie sobie z tym poradzić, nie? Albo że jest coś takiego, co w ogóle generalnie jest diagnozowane z poziomu na przykład takiego emocjonalnego czy psychicznego, nie? Ktoś ma lęki rozmaite, prawda, czy jakieś fobie, nie? I przychodzi z tym, no to tu wówczas już nie można po prostu tak najzwyczajniej powiedzieć, okej, to pomodlimy się, żeby lęk zniknął, bo lęk jest zawsze sygnałem czegoś głębiej, nie? Prościej jest w sytuacjach, kiedy jest osoba chora fizycznie, przepraszam za takie stwierdzenie, ale no, wtedy jest prościej, no bo mniejsze prawdopodobieństwo jest, że zaplecze jest inne niż fizyczne, prawda? No, chorujemy fizycznie, więc zazwyczaj podstawa informacji jest taka, ktoś się rozchorował, no więc prosimy o uzdrowienie. Ale nie zawsze, jak pokazałem, to jest takie oczywiste, nie? Czyli jeżeli trzeba, zbieramy te informacje, no i czasami w tym zbieraniu informacji musimy cofnąć się trochę w głąb, tak, dlatego że no, w naszej historii życia są wkodowane rozmaite sytuacje traumatyczne, które mogą powodować następnie no, wiele takich niuansów. W ramach towarzyszenia duchowego spotyka się też, bo towarzyszenie duchowe polega na tym, że najzwyczajniej, jeżeli ktoś ma jakiś problem natury duchowej, a nie jest to problem do kierownictwa na dłuższy etap, tylko jest na przykład potrzeba kilku rozmów, żeby ten problem jakoś sprawdzić, rozstrzygnąć, no to taka osoba korzysta z towarzyszenia duchowego. Wówczas to jest trochę inna formuła, mniej zobowiązująca, mniej regularna niż kierownictwo, bardziej doraźna, tak? Ktoś na przykład potrzebuje poradzić sobie z jakąś kwestią, na przykład no, jakiś czas temu u mnie na rozmowie była osoba, która miała bardzo silny dylemat, czy najzwyczajniej zostać w kościele katolickim, tak, czy przejść do jednej z wspólnot protestanckich, nie? I kiedy usiedliśmy, żeby porozmawiać, tak, skąd ten dylemat, dlaczego, ona właściwie była zdecydowana już, nie? Ale miała jakieś wątpliwości, nie? I właściwie mówi, no chciała jeszcze przyjść porozmawiać o tym, nie? No i siedliśmy, rozmawialiśmy, zobaczyliśmy dlaczego, skąd taka przyczyna. A okazało się, że pewne wątpliwości udało się na tyle poukładać, że 2 miesiące później dostałem SMS-a, że, znaczy maila, że dziękuję bardzo, że ta rozmowa bardzo wiele dała, że na nowo zrozumiała pewne rzeczy, które ma tutaj i jest zdecydowana, zostaje w kościele, jak gdyby na nowo rozkochała się w takich pewnych aspektach właśnie, które wówczas wydawały się zupełnie takie niejasne. Nie? Więc na przykład temu to towarzyszenie duchowe służy, prawda? Albo pomocy w pracy na przykład z jakimś aspektem, czyli rozproszenia, czy na modlitwie, czy jakieś trudności takie przejściowe, które wymagają no, jakiejś takiej pracy nie długofalowej, nie terapeutycznej w wymiarze psychologicznym i nieregularnego prowadzenia w kierownictwie. Nie? No i teraz, zapomniałem, co mówiłem wcześniej. Tak to jest. Wracam, Jurku, pomożesz mi? Tak, ale to nie był. Tak, wcześniej jeszcze. Zaraz wrócę. Tak, tak, tak. Dobra, to już powoli wracam do siebie. Przepraszam, coś mi dzisiaj głowa wędruje nie tam, gdzie powinna. No i w każdym razie ten proces jest na tyle, znaczy w taki sposób jest zakomponowany, prawda, i to zbieranie informacji jest na tyle potrzebne, żeby umiejętnie rozpoznać jak gdyby to zaplecze też, nie, tego z czym ta osoba przychodzi. I to zbieranie informacji jest różne w zależności od potrzeby, od tego jak co tak naprawdę wyczuwamy. Nie zawsze musi być tak złożone, nie zawsze musi być tak rozbudowane. Jedna osoba to prowadzi, reszta słucha. W momencie, kiedy jest czas na pytania, dopytujemy ewentualnie. No i następnie po tym etapie rozdawania jest jakaś forma diagnozy tego. To znaczy próbujemy to wprost nazwać, co nam się, zanim zaczniemy się modlić, co się w naszym przekonaniu tutaj na tym etapie dzieje. Nie? Czyli taka synteza, podsumowanie tego. Oczywiście w międzyczasie, poza tym naturalnym badaniem, nie, pojawiają się pewne poruszenia. Nie? I teraz tutaj płynnie to rozdanie naturalne łączy się z charyzmatycznym. Nie? Czyli jest taki element jak gdyby pewnego przeżycia, no dokładnie duchowego, że najzwyczajniej pojawią się pewne światła, nie? Tak jak w wypadku no, tego taty przy okazji Jakuba, prawda, albo tej anoreksji, prawda, u osoby chorej, znaczy nie anoreksji, tylko aborcji u osoby chorej na bulimię, anoreksję. Wiele takich świateł, które pojawiają się w procesie naturalnego rozeznania, które skłaniają do zadawania pewnych pytań, tak, do otwarcia obszarów, które płynnie nakładają się na to naturalne badanie i sprawiają, że etap zbierania informacji zostaje konkretnie skierowany w jakąś stronę, nie? Że z tych informacji zebranych odsłania nam się coś takiego bardzo przedziwnego. Nie? Czasami ta rozmowa jest w ogóle przedziwna i tutaj pamiętam sytuację mężczyzny, miał 40 lat, który przyszedł do nas, do centrum. I tutaj to się z kolei pokazuje ważną rolę księdza też, nie? Przed to centrum miał no, takie problemy generalnie nerwicowe, takie napięcia, zachowania takie właśnie, że nie potrafił sobie poradzić z sobą, prawda? Taki był bardzo, zresztą jak wszedł do pomieszczenia, jak go zobaczyłem zaraz, miałem poczucie takiego silnego lęku, który z nim emanował, takiego można powiedzieć takiego spięcia wewnętrznego, nie? I usiedliśmy przy tym stole, no i pomodliliśmy krótko na początek. I widzę, że on siedzi taki bardzo mocno zwinięty i zaczynamy rozmowę. Ta rozmowa tak zaczyna się spokojnie rozwijać. W momencie widzę, że on pęka. Nie? Ten człowiek po prostu najzwyczajniej napięcia siedzi naprzeciw księdza Kuby wtedy i no, nie wytrzymał tego napięcia. Mówi, ja muszę wam się do czegoś przyznać. Nie? Ja od 30 lat tak, przyjmuję w sposób nieważny Komunię Świętą, czy Świętokradzką. Bo ja 30 lat temu, moi rodzice mieli taki dom, pole, no taka rola najzwyczajniej i tam pole uprawiali. Mieli takich najemników, takich robotników najemnych, których po prostu wynajmowali. Jeden z tych robotników mnie zgwałcił jako małego chłopca przed komunią. Ja poszedłem z tej, tak się potem czułem wstrętnie, że poszedłem, nie potrafiłem sobie z tym poradzić, podusiłem wszystkie kurczaki w tym kurniku tam, który był. No i za to jeszcze szmary od taty dostał, prawda, za te kurczaki, nie? Czyli zgwałcony, pobity i potem mówi tak, i co zrobiłem, zacząłem to robić mojej siostrze. I przez lata tak robiliśmy, ona się na to godziła, prawda, tak żyliśmy przez kilka lat, nie? I potem to się zakończyło, ale ja tego nigdy nie wyznałem w spowiedzi. Czyli on był tuż po pierwszej komunii, nie przed, ale tuż po pierwszej komunii. Nie? Czyli przez lata, przez 30 lat nie, żył z tą świadomością i żył w grzechu ciężkim. Nie? I to napięcie było tak silne, że ono no, przejawiało się w ciele po prostu, nie, w tym napięciu. Nie? On miał rodzinę, założył dzieci, miał nie, i żył z tym, nie? A jednocześnie żył w takim głębokim zdezorganizowaniu, a że był silnym chłopem, takim prostym, silnym chłopem, no to jakoś sobie z tym radził, no trzeba żyć, nie? I no, co myśmy zrobili? No to ja postawiłem tylko jedno pytanie, czy to jest ksiądz Kuba, czy chce się pan z tego wyspowiadać? Nie? On mówi tak, tak. Nawet przeszli do kaplicy zaraz obok, no i co, spowiedź trwała 10 minut, prawda? On po prostu wyznał to i kiedy przyszedł, on miał inną twarz. To był inny człowiek. Nie? No i właściwie co? No tylko się zaczęliśmy tak uwielbiać Pana Boga. Tylko na tym polegała cała myśl wstawnicza, żeśmy z Nim uwielbiali Pana Boga za łaskę tego doświadczenia, które w Nim się zrodziło. No i efekt tej rozmowy był tylko jeszcze taki, że no, po prostu powiedział, że no, teraz musi sprawę z siostrą jeszcze omówić. Nie? No, ta siostra ma już swojego męża, swój dom, mówi, no, musimy o tym porozmawiać. Muszę ją poprosić o przebaczenie za krzywdę, które jej wyrządziłem. Nie? No, sam do tego dochodził. Nie? Ja go teraz regularnie widuję, czasami przyjeżdża na Teskie Wyższe Uwielbienia, gdzieś tam nam się w tej modlitwie pojawia, też jest obecny inny człowiek zupełnie. Nie? Czyli to już to inny człowiek, zupełnie inny, inaczej funkcjonujący, inaczej wyglądający. Nie? Także to są sytuacje, kiedy Pan Bóg nas zaskakuje, nie? Że jak gdyby kontekst małej grupy, bezpieczny kontekst, też zamkniętego pomieszczenia, pewnej intymności, nie? Takiego doświadczenia bezpiecznego spotkania powoduje, że serce się najzwyczajniej ośmiela, tak? Że pękają pewne mury i blokady. No i oczywiście my, wtedy tak naprawdę pozostaje nam się tylko poddać temu doświadczeniu i dać się mu prowadzić. Nie? Czyli zbieramy informacje, słuchamy poruszeń, czasami Pan Bóg prowokuje pewne sytuacje i na tym, po tym etapie pierwszym następuje no właśnie taka pewna synteza. Oczywiście w tym zbieraniu informacji, dopytywaniu trzeba mieć pewne doświadczenie, to znaczy trzeba wiedzieć o co pytać, nie? Trzeba umieć też jak gdyby współgrać z osobami, które rozmawiają, czyli też trochę wyczuwając ich stany, nie? To się szybko też ujawnia, że na przykład osoba ucieka od jakiejś treści, na przykład, nie? Że nie chce ich poruszać, nie? Albo na przykład, że krąży wokół czegoś, nie potrafi tego wprost nazwać czy wypowiedzieć, albo nie, czyli ta rozmowa musi być taka trochę interaktywna. Nie? Tu jest taka konieczność pewnego umiejętnego wczucia się i trzeba do tego trzeba bardzo dużej delikatności, nie? Takiej dyskrecji, żeby nie przybić, nie przytłamsić kogoś, albo żeby nie zamknąć jeszcze bardziej, nie? Mając świadomość tego, że nie zawsze osoba, która przychodzi po uzdrowienie, tak, chce dokładnie tego uzdrowienia w tym obszarze, którym się otwiera, nie? Bo jest wiele osób, które chciałoby, żeby właśnie zniknęły symptomy, ale żeby nie wchodzić w tą podstawę, w tą przyczynę, nie? To jest najbardziej bolesny proces, nie? I teraz uświadomienie tego, że między symptomem a przyczyną jest zależność i że nie usuniemy symptomy, jeżeli nie sięgniemy w głąb, nie? Czasami dla wielu osób no, jest bardzo trudnym doświadczeniem. Nie? I że trzeba najzwyczajniej, no, że taka osoba może usłyszeć rzeczy, które wcale się jej nie podobają. Nie? Dlatego my tego rozpoznawania się uczymy się tego też we wspólnocie, wiele ostatnio takiego czasu formacyjnego temu poświęcamy, jak pytać, nie? O co pytać, jeżeli się problem pokazuje w jakimś kształcie, to jak gdyby, jakie są możliwe zależności. No wiadomo, że jeżeli przychodzi na przykład osoba nękana demonicznie, takie osoby też przychodzą do nas, zresztą ja właściwie od no teraz chyba liczę, to będzie 13 lat, jak gdyby regularnie współpracuję z egzorcystami decyzjalnymi, przynajmniej z kilkoma z nich, w takich co najmniej co dwutygodniowych spotkaniach w modlitwie o uwolnienie, czy w egzorcyzmie nad osobami nękanymi, czy dręczonymi, czy opętanymi. Natomiast od pewnego czasu jako centrum też współpracujemy w takim zakresie, że po prostu czasami egzorcyści z jedną osobą do egzorcysty jeździmy regularnie, towarzyszymy tej osobie, czasami przychodzą osoby, które my przesyłamy, a są też, jeden z egzorcystów nam też przesyła osoby do rozznania po prostu, nie? Czyli czasami to jest tak, w tej chwili jedna jest też aktualnie taka osoba. To jest też bardzo ciekawy proces, no bo jedzie do egzorcysty regularnie od kilku lat. Tam jest bardzo taka sytuacja, jak gdyby fizycznie manifestująca się bardzo, bardzo mocno. Ona jak gdyby na modlitwę reaguje wieloma takimi symptomami, jak gdyby, które do złudzenia przypominają opętanie. Rozdanie takiego procesu czasami jest nieproste, czy to jest faktyczne opętanie, coś innego. Natomiast ona spotyka się z nami już chyba 10. raz i na dzień dzisiejszy jest diagnoza jasna. Udało się po 10 spotkaniach wprost pokazać, że to jest bardzo silna nerwica, tak silna, która właściwie w pewnym momencie, kiedy dotyka się pewnych tematów, tak, skutkuje taką somatyzacją w postaci agresji, no, która właściwie wygląda tak manifestacyjnie tak, jakby to był demon, tak? Natomiast to są takie, no, takie zaburzenia po prostu dysocjacyjne, prawda? I że ona najzwyczajniej, to wygląda jakby to było demonicznie, natomiast ona odreagowuje bardzo, bardzo silną taką presję. Jak poznaliśmy historię jej życia, a poznaliśmy ją w taki sposób, że najzwyczajniej w pewnym momencie kazaliśmy jej napisać taki genogram, czyli zrobiła, była płachta powiedzmy takiej wielkości mniej więcej, da? Dokładnie potrafię tego objąć, gdzie była rozpisana cała rodzina, tak, w zależności kto, z kim, jak. I w tej rodzinie było wszystko, to znaczy aborcje, samobójstwa, nienawiści, czyli jak gdyby to się, tam było tyle śmieci, że właściwie nie wiadomo było, czego było dotknąć, nie? I w tym wszystkim ona, która była jak gdyby tak, jak mawiał mój dziadek, tytłana emocjonalnie przez rodziców, tak, paskudnie, można powiedzieć, była niszczona wręcz, nie? I ona dzisiaj jest w takiej głęboko zdezorganizowanej więzi z matką, takiej toksycznej, gdzie ona nie potrafi się od niej uwolnić, a jednocześnie nie potrafi jej nie mówić, nie spowiadać jej praktycznie z wszystkiego w swoim życiu. Nie? I kiedy żeśmy zaczęli dotykać różnych obszarów, kiedy zaczęliśmy dotykać tej więzi z matką, to się okazało, że tutaj te somatyzacje, ta agresja quasi-demoniczna jest najsilniejsza, ale w praktyce okazało się, że ponieważ no, my tym osobom trochę towarzyszymy, czyli jeżeli ktoś przez lata spotyka się z osobami opętanymi na przykład, no to potrafi po samym sposobie manifestacji zobaczyć, że to jest bardziej od psychiczne, a to jest bardziej od demoniczne. Nie? I w tych jej reakcjach no, od początku nie do końca wyczuwaliśmy tego demona. Raczej wyglądało nam na to, że tutaj ta agresja demoniczna jest wtórna, na zasadzie nękania, nie czegoś pierwotnego, prawda? I faktycznie to się potwierdziło i dzisiaj żeśmy zdołali wprost nazwać już tą sytuację, że tak naprawdę tu problem nie jest w tej chwili demoniczny, on jest najzwyczajniej no, natury psychicznej, wręcz osobowościowej w tej chwili, nie? Na takim poziomie i że to trzeba powoli wyprowadzać, nie? A więc odseparowanie od matki, nie? Takie emocjonalne odcięcie tej relacji, nie? Mąż, który musi jakby pośredniczyć, łagodzić tą kwestię tej zależności, odsuwać ją, nie? Zabezpieczać jednocześnie, nie? Cały taki proces. Także to rozpoznawanie właśnie z wielu aspektowej, my się tego uczymy, trzeba wiedzieć, że przy sytuacjach powiedzmy nękań trzeba pytać o pewne możliwe takie kanały otwarcia, że nie zawsze symptomy zakładają demoniczne opętanie, bo czasami jest tak, że to może do złudzenia przypominać, ale jeżeli nie ma obiektywnych symptomów, obiektywnych kanałów otwarcia, no to raczej to jest od emocjonalne, od psychiczne niż od demoniczne, nie? Jest inna sprawa, kiedy nie wiem, modlimy się nad dziewczyną, która była w sekcie i z którą w tej sekcie zrobiono wszystko, tak, co się da zrobić z młodą dziewczyną, satanistycznej sekcie. I ona właściwie na tą sprawę była klasycznym przykładem opętania. Towarzyszymy jej w tej modlitwie już 7 rok i modlitwy są co tydzień nad nią. I to chyba jest jeden z takich, źródłowo to był chyba jeden z takich najsilniejszych przykładów opętania w Polsce, które można było w ostatnich latach spotkać. Tak? W tej chwili to jest dziewczyna, która jest w stanie już znaczy spokojnie spowiadać się, komunię świętą przyjmować, być nawet na Eucharystii, może być, fragment deskiego wieczoru jest w stanie wytrzymać tak, u góry w kościele, nie za długo, ale potem musi wyjść, ale już nie trzeba jej wynosić, tak. Już może wyjść. Nie? Także proces uzdrowienia nastąpił bardzo, bardzo głęboki, chociaż ma dalej rozmaite trudności, dalej z wieloma trudnościami się zmaga, nie tylko demonicznymi. Nie? Także są różne sposoby dopytywania, różne sposoby postępowania, no i oczywiście tego się uczymy, ale też wiemy, że w wielu sytuacjach no, nie dostaje nam wiedzy, kompetencji, umiejętności, że po prostu trzeba najzwyczajniej też zawierzyć Duchowi Świętemu. Trzeba zgodzić się na to, że to właśnie On jak gdyby działa i troszczy się o wiele spraw, i że on jak gdyby prowadzi też ten proces w takim kształcie, w jakim jemu się to podoba i że nawet jeżeli nie będziemy w stanie wszystkiego własnymi siłami zrobić, to Pan Bóg dopełni reszty. Nie? Ale z drugiej strony wiem, że trzeba Panu Bogu, jak mówił Ignacy, zaufać tak, jakby wszystko zależało od Niego, prawda? Ale czynić wszystko tak, jakby zależało od nas i to się musi w rozeznaniu połączyć. Nie? I już kończę. Po tym etapie rozeznania następuje modlitwa, która jest ukierunkowana w to, co żeśmy rozeznali. Nie? I czasami ta modlitwa zmienia to rozeznanie. Pojawiają się nowe światła, nowe obszary się otwierają. Prawda? prawda? A czasami jest tak, że najzwyczajniej słowo proroctwa wprost potwierdza ten kierunek, nie? Umacnia go. I kiedy jest modlitwa wstawnicza, jest jakieś słowo proroctwa, no to, to okazuje się, że potem właściwie po tej modlitwie podsumowujemy całość, pytamy, czy jakieś przeżycie w czasie modlitwy się pojawiły, czy to są jakieś pytania, słowo proroctwa jest zapisane, dostaje do ręki, no i prognozujemy na przyszłość, nie? Dajemy ewentualnie jakąś propozycję, co dalej, prawda? W jakim kierunku powinna pracować, co robić, takie podstawowe, powiedzmy, rady z zakresu życia duchowego, tu ksiądz też ewentualnie jest ważną osobą, która coś zaleca. I w takim kształcie tą osobę wypuszczamy, jeżeli jest potrzeba spotkania się na przykład raz czy drugi, bo się otworzyły nowe, konkretne obszary, nie, takich zranień, które są niedomknięte, to proponujemy w wolności, jeżeli chce, może się u nas zjawić po raz kolejny. Nie? A czasami to jest tak, że Pan Bóg działa w sposób bardzo niespotykany. Na koniec powiem takiej sytuacji, modliliśmy się ostatnio nad chłopakiem, który w głębokiej depresji, nie? Chłopak taki bardzo mocno pogubiony w ogóle w życiu, no, narobił różne głupstwa, jak gdyby zawalił maturę, mimo że bardzo zdolny, dziewczyna, tam w jakiejś dziewczynie się zakochał, ta dziewczyna go rzuciła, więc no, ta tragedia taka emocjonalna, przeżył ją strasznie, no i potem nie potrafił się z tym poradzić, szkołę zawalił, no różne takie elementy, prawda? Obraził się na Pana Boga, że mu nie pomógł z tą dziewczyną i w ogóle z innymi rzeczami jeszcze. No i rozmawiamy z nim, bardzo inteligentny chłopak, no i w tej rozmowie takiej rozznającej, kiedyśmy te symptomy wszystkie ponazywali, poskrajali, właściwie no, on bardzo racjonalnie, mimo tego stanu, właściwie wchodził w ten dialog, mówi tak, że on teraz, że on widzi, nie, że tak naprawdę efekt był taki, że ty karzesz Pana Boga za tatę i za brata, nie? Ponieważ przez tatę i brata został bardzo skrzywdzony, ale nie miał potem w momencie już siły, żeby ich najzwyczajniej obwiniać, żeby nazwać wprost. Nie? On mówił, mój brat obojętny jest. No nie, głęboki żal do brata, taki bardzo głęboki. Nie? To obojętne było takie, miał nieuporządkowaną, lękową, taką agresywną relację do brata, ale ponieważ nie potrafił się z nim poradzić, nie? A tata był jedynym, który się nim opiekował, więc nie potrafił mu wprost go skontestować, to na Pana Boga przyniósł wszystkie te emocje, które sobie jakoś tam na nich skondensował. Nie? I kiedyśmy to nazwali, popowiadaliśmy o tym, on właściwie mówi, no tak, że on to rozumie, że musi to... Nie? Czyli taki bardzo pozytywny wydźwięk rozeznania. Modlimy się, no i modlimy się tak na nim krótko też o takie światło, o to, żeby potrafił podjąć te kroki, które musi podjąć, któreśmy tam zalecili. I modlimy się w językach i nagle on w tym śpiewie w językach, kiedy się po prostu najzwyczajniej, nie pamiętam, w językach, śpiewaliśmy nad nim, on zaczyna właściwie, no tak jakby trochę zasypia w Panu, trochę tam gdzieś, nie? I skończymy tę modlitwę, on stoi, znaczy siedzi na tym krześle jak porażony, nie? Czekamy minutę, dwie, trzy, nie? W końcu tak pytam się, słuchaj, w porządku, tak, wszystko? Mówi, a on tak, co to było? Mówię, to było w tych językach, tak? Mówię, no tak, tak, nie? I on tak, dokładnie taka reakcja, jak próbuję teraz imitować. I my mówimy, i co to dla ciebie znaczy? On mówi, Pan Bóg jest. Pan Bóg jest, ja tego doświadczyłem, Pan Bóg jest, nie? No i co więcej, nie? No nie spodziewałem się, że jak gdyby rozmowa, która właściwie wszystko pogadała okej, okay, nie? Tak poustawiali wszystko. W tej modlitwie nagle okazało się, że mamy takie doświadczenie czegoś zupełnie prostego, co właściwie dla nas jest, nie? No przecież zobaczcie, jeśli tu razy tak modlimy, nie? A do niego był tak głęboki wstrząs, że on wyszedł z tego właściwie pokoju, z tej salki naszej, jak po prostu jak w letargu, nie? Taki płynął, wypłynął stamtąd w ramiona taty, że on tak, że on musi sobie, że on jeszcze tu przyjdzie, tak, nie? Czekamy. Pan Bóg widzi nasze wrażliwości, ma rozmaite sposoby oddziaływania na nas, no i czasami w taki sposób też działa, nie? Myślę, że jeżeli są u Was pytania, to na tym etapie to zostawimy i po spotkaniu w grupie i po przerwie kawowej mamy tam o 11:30, tak? Dobrze patrzę w tej chwili. Sesję świadectw i pytań, odpowiedzi. Myślę, że to będzie dobry czas, żeby ewentualne pytanie jeszcze postawić, zadać. No i też trochę poświadczyć o tym, co w czasie tych rekolekcji, warsztatów i co w czasie wieczornej modlitwy wczorajszej was też się dokonało. Czyli na razie dziękuję. No i co do spotkań w grupach, czy jakieś ogłoszenia? Darek ma, tak. To ja dziękuję.
Kochani, jakby to, co chcemy teraz zrobić, to ma jeden cel, to znaczy pewnie siedzimy tak przy osobach, które się dobrze znają, a chcielibyśmy tak trochę wymienić doświadczenia, dlatego zrobimy takie szybkie ćwiczenie, po prostu odliczanie. Ja to zaraz przeprowadzę i każdy zapamięta swój numerek i potem po tych numerkach podzielimy się na grupy, dobrze? Ja tylko szybko zobaczę mniej więcej, ile nas jest, żeby zobaczyć, ile grup powinno być. 9. Dobra, około... Proszę? Zaraz wyciągnę. Około 80 osób, czyli jak zrobimy 10 grupek, to będzie po 8. Dobrze by było trochę więcej chyba, nie? 10 grup, dobra. Okej, okay, kochani, to odliczymy do 10, dobra? Ja będę to tak troszeczkę prowadził. Gościom damy zwiedzić Park Szczytnicki w międzyczasie, tutaj słyszę. Także teraz tak, odliczymy, każdy pamięta swój numerek, dobrze? Raz. Głośno. Nie, rozdzielamy się. 3, 4. Raz.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Raz. Raz. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem. Dziesięć. Raz.
Dwa. Trzy. Pięć, sześć, siedem, osiem.
Dobra. 8. Okej. Okay. To teraz poproszę animatorów tutaj. Jest nas 10, czy coś się jeszcze nam gdzieś pogubiło? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ktoś nam się zgubił chyba jeszcze z animatorów. Ewa gdzieś zniknęła. Jola, możesz podejść? Jola, możesz? Ewa? Ewa, możesz podejść? O, i teraz już jest nas 10. Tak? Nieważne. Dobra. I teraz tak. To po kolei od tej strony. Wszystkie jedynki, Jola, i pójdźcie na dół. Cztery pierwsze grupy pójdą na dół, pozostałe grupy tutaj będziemy próbowali jakoś znaleźć sobie miejsce, dobrze? Czyli tak, jedynki z Jolą. Dwójki z Marysią. Tak, widzimy się?
Na dół
też, tak. Tam się jakoś rozmieścicie, dobra? W tych dwóch stronach, tak? Teraz trójki z Jackiem. Też na dół jeszcze. Wszyscy widzą Jacka. Wszyscy z numerkiem 3, tak? Dobrze. Teraz Kamil. Numerki 4. Każdy pamięta numerek 4 z Kamilem. I te cztery grupy pójdą na dół, tam się w tych dwóch salkach spróbujecie jakoś rozmieścić, dobra? Aha, materiały. Materiały, dobra. Dobra, wierzcie. Teraz tak, 4. Teraz Gosia, może zaczekamy, aż pierwsze cztery grupy zejdą na dół, żebyśmy się jeszcze mogli dalej widzieć. Tak, to idźcie już. No. Mhm. To zostaw. Okej. Dobra, to teraz piąteczki z Gosią i będziemy teraz tak, próbować się tutaj jakoś rozmieścić, czyli zaczynając od tyłu, od ściany, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakoś tak spróbujemy sobie poobracać te krzesła, żeby w ten sposób mniej więcej siedzieć. Czyli jeszcze raz, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To Gosia, zaczynasz tam piąteczki w kącie pod oknem. Jola, szóstki z prawej strony z tyłu przy drzwiach. Jurek, siódemki. Gdzieś tu po środku, po lewej stronie koło konsolety. Co? Nie ma czwórek? No to zawsze jest taki ten. To zaczekaj, Kamil, to będziesz w backupie w takim razie. Dobra, jeszcze chwilkę zaczekamy, co się dzieje. Zostały ósemki, dziewiątki i dziesiątki, tak? Dobra. To jesteście tylko czwórki, tak, w trójkę? Czy ktoś jeszcze gdzieś się zgubił?
Nie wiem, właśnie pewnie nie usłyszeli.
Czy są na sali jeszcze jakieś czwórki? Nie. Ale to wy mieliście iść na dół czwórki, nie?